programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Gościem programu jest profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, szefowa pierwszej kliniki psychiatrii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór wszystkim.
Pani profesor, być może karkołomnie to zabrzmi, ale depresja jest ostatnio jednym z najpopularniejszych słów na świecie. Słusznie?
Tak, biorąc pod uwagę, że depresja ma kilka znaczeń, począwszy od depresji jako stanu medycznego, ale także depresji ekonomicznej, gospodarczej, politycznej. Także rzeczywiście to słowo przewija się przez różne języki świata w różnym kontekście.
Ekonomię i politykę zostawiamy, skupiamy się na sprawach medycznych, tylko i wyłącznie. Pani profesor, to jest już choroba cywilizacyjna, depresja?
Depresja zawsze była chorobą cywilizacyjną, gdyż jest rzeczywiście wypadkową wielu zmiennych, w tym te zmienne związane z przemianami cywilizacyjnymi rzeczywiście odgrywają wielką rolę. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że depresja nie jest wymysłem tylko ludzi współczesnego świata, dlatego że na sztychu matka Dürera ma klasyczne objawy depresji. Zresztą matka Dürera popełniła samobójstwo, także depresja znana już jest od czasów Homera, Biblii, także ten stan gdzieś towarzyszył ludzkości od jej zarania.
Bardzo się cieszę, może to nieładnie brzmi, że pani poruszyła ten wątek, bo często jest tak, że usprawiedliwiamy wiele stanów nie najlepszej kondycji psychicznej właśnie tym, że albo mamy depresję, albo ktoś ma depresję i tu jest może taka... Może nie tyle zawiść, co nerwowość pewnego rodzaju, a usprawiedliwia wszystko depresją.
Rzeczywiście depresja stała się słowem modnym i myślę, że czasami nadużywanym. Aczkolwiek patrząc z perspektywy klinicysty, muszę powiedzieć, że osób zgłaszających się do psychiatry z ewidentnymi objawami depresji jest więcej, zdecydowanie więcej po okresie COVID-u, szczególnie wśród osób młodych. I to jest taka sytuacja, w której... My towarzyszymy pacjentowi już w jakimś dokonanym procesie, dlatego że depresja skrada się powoli. To jest tak, że żyjemy w niesatysfakcjonujących związkach, wykonujemy niesatysfakcjonującą pracę, robimy wiele rzeczy, które jakby zbliżają nas do tej depresji. Dlatego że mózg, cała nasza istota jest istotą białkową. W związku z tym, jeżeli cały czas trwa przeciążenie, to w końcu to tak jakbyśmy mogli porównać do mięśnia. Jeżeli weźmiemy 10-kilogramowy obciążnik i trzymamy go w powietrzu, to po chwili ten mięsień się zmęczy. Tak samo, jeżeli ten nasz mózg przeciążamy różnymi sytuacjami, myślami frustrującymi nas, to w końcu i ten mózg w końcu się podda i się zmęczy.
Czy zatem można, czy zatem można wysnuć wniosek, że depresja, proszę wybaczyć kolokwializm, wcześniej, szybciej dopadnie osoby delikatne, wrażliwe?
I tak, i nie. Na pewno osoby wrażliwe, jeżeli rozumiemy to jako te osoby, które słabiej radzą sobie z sytuacjami trudnymi, traumatycznymi, to tak. To rzeczywiście te osoby, które więcej czują, więcej potrafią rozumieć innych, rzeczywiście mogą z przeciążenia częściej do takiego stanu dojść. Natomiast depresja to są takie puzzle. Żeby wystąpiła już klasyczne objawy depresji, które wymagają interwencji lekarza, psychologa, psychoterapeuty, to te puzzle układają się w pewien obraz. I w tych puzzlach są i czynniki genetyczne, i czynniki środowiskowe, i osobowościowe, i czynniki związane z wpływami cywilizacyjnymi, społecznymi, w końcu różnymi sytuacjami życiowymi, których się nie spodziewamy, a na nas spadną. I jak ten obraz się dopełni, to wtedy jest sytuacja, w której szukamy pomocy. Często to wołanie o pomoc przychodzi zbyt późno i dowiadujemy się, że ktoś, kto niby radził sobie w życiu, ale usiłował odebrać sobie życie. I to jest właśnie ten taki moment, w którym siłacz nie podoła już tym ciężarom, które przyszło mu dźwignąć.
I to jest kolejny interesujący wątek, a nawet kilka można by z wypowiedzi pani profesor wysnuć, bo po pierwsze, czy to nie jest trochę tak, że objawy depresji paradoksalnie są bardzo trudno zauważalne?
Czy one o tyle są trudne do zauważenia, że one skradają się, że oni nie pojawiają się, prawda, o godzinie 17:15 i tu z pełnej znakomitej kondycji zdrowotnej popadamy w depresję, tylko one podstępnie atakują nasze myśli, nasze emocje, nasze ciało. Dlatego, że depresja to nie jest choroba tylko naszej duszy, jak przyszło, to bardzo często słyszę takie określenia, że to jest choroba duszy. Nie. Depresja jest chorobą całego ciała.
I część, co to znaczy?
Dobrze. Część przyczyn występowania depresji jest związana z naszą kondycją somatyczną, bo część objawów depresji wynika z chorób somatycznych. W związku z tym pierwszym takim krokiem w diagnozowaniu i leczeniu depresji jest wykluczenie wszelkich stanów związanych z niedoborami witamin, z niedoczynnością tarczycy, z różnymi stanami hormonalnymi, ze stanami zapalnymi, stąd epidemia depresji po COVID-19. W związku z tym, że depresja też, niektóre typy depresji, to jest stan zapalny o troszkę niższym takim poziomie interleukinowym, nie takim jak w zapaleniu płuc. Także ta grupa przyczyn jest niezwykle istotna i tak jak mówię, stanowi pierwszy punkt w diagnostyce depresji. Także dlatego mówimy, że atakuje zarówno nasze ciało, naszą duszę, to co o sobie myślimy, to co myślimy o świecie, jak postrzegamy siebie, ale także i nasze emocje, które ustawiają nas w sposób widzący siebie znacznie gorzej, swoją przyszłość, swoją teraźniejszość. Także te emocje związane ze smutkiem, z rozpaczą, z rozdrażnieniem na przykład też u młodzieży.
I o ile te korelacje somatyczne są zrozumiałe i jakby oczywiste, no to przecież pani profesor, bardzo często jest tak, że depresja dopada osoby, którym no, przysłowiowego ptasiego mleka brakuje.
To jest część osób, które zjawia się rzeczywiście, tylko w dzisiejszym społeczeństwie, w którym patrzymy na tych, którzy mają lepiej, którzy zaszli wyżej. Ta ciągła pogoń za tym, żeby osiągać sukcesy, sprawia, że w tym subiektywnym świecie, który postrzegany jest przez zewnątrz jako właśnie ten z ptasim mlekiem, to w subiektywnym świecie nadal nie jesteśmy najlepsi, nadal nie mamy wszystkiego, co inni mają. W związku z tym wytwarza się takie poczucie bycia niespełnionym, gorszym, że warto czasami spojrzeć i uprawiać to, co ja nazywam praktykowaniem wdzięczności, żeby zobaczyć, w jakiej sytuacji są chociażby nasi sąsiedzi ze wschodu, że my mamy komfort, że śpimy we własnym łóżku, że chodzimy do szkół, w którym mówimy w języku polskim, że nie dostrzegamy wielu rzeczy w takim codziennym naszym życiu, za które możemy dziękować losowi, innym osobom. Rzadko też proszę spojrzeć, jak łatwo w relacjach między ludźmi dochodzi do, z jaką łatwością dochodzi do mówienia o złych rzeczach, a jak rzadko dziękujemy sobie za dobre rzeczy. Jak, no to już jest naukowo potwierdzony fakt, że w związku, w małżeństwie, żeby jedną negatywną rzecz, którą się wypowie w złości, można było wyrównać, dać, to potrzeba 10 pozytywnych. Także zanim zdecydujemy się na mówienie złych rzeczy, to żeby zastanowić się, jak głęboko one zapadają. Także uświadomienie sobie sytuacji tu i teraz. To jest bardzo istotne, żeby spojrzeć, w którym momencie życia jesteśmy, w którym momencie naszej pracy i zobaczyć nie tylko tych, co są ponad nami, bo zawsze będą lepsi, zawsze będą bogatsi, zawsze będą piękniejsi, młodsi, etc., ale też jest grupa osób, która gorzej sobie radzi, których los doświadczył w sposób okrutny. Także to praktykowanie wdzięczności każdego dnia wieczorem zachęcam Państwa do podsumowania dnia, za co możemy dziękować losowi, innym osobom, sobie samej.
Pani profesor, czy nie jest też trochę tak, że osoby, które dotknęła depresja, są doskonałymi aktorami, grają przed najbliższymi, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku?
Bywa to bardzo różnie. Rzeczywiście są ci herosi, którzy będą do końca grali, prawda, że nic się nie dzieje i że wszystko jest dobrze i potem ku zaskoczeniu rodziny, najbliższych okazuje się, że po próbie samobójczej muszą być hospitalizowani. Jest to często szok dla całej rodziny, dla najbliższych, że nie było żadnych sygnałów, ale bardzo często zdarza się tak, że te osoby w jakiś sposób sygnalizują. Są to różne wypowiedzi, które powinny zapalić czerwone światełko w naszej głowie. Już to mi nie będzie potrzebne, a tamten sobie radzi lepiej. Dużo jest takich słów, które potem w rozmowie z rodziną, bo zawsze po takiej sytuacji człowiek nie jest sam zazwyczaj, tylko funkcjonuje w pewnym systemie. I jeżeli trudno leczyć jeden tylko system, jedną element, zazwyczaj spotykamy się z rodziną, omawiamy tę sytuację, co można zrobić inaczej. Nigdy nie jest tak, że nie można czegoś poprawić. Zawsze jest miejsce na poprawę tej sytuacji i często okazuje się, że niewielkie zmiany w systemie rodzinnym, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi, powodują ogromne zmiany także i w samopoczuciu tej osoby, która się do nas zgłasza.
Pani profesor, te objawy, one są dwojakie, podstawowe i wtórne?
I dodatkowe. Tak, są tak zwane jądrowe objawy depresji i rzeczywiście te wtórne, które mogą towarzyszyć, ale niekoniecznie się pojawiają. Depresja to nie jest jeden objaw, bo widziałam ostatnio takie badanie, no dość kontrowersyjne, w którym zadano Polakom pytanie, prawda, jak oni się czują i poproszono o zaznaczenie, prawda, ile tam objawów jest i z której grupy. No i okazało się, że 60% Polaków miało chociaż jeden objaw depresji, ale nie można powiedzieć, że 60% Polaków jest depresyjnych. Dlatego, żeby rozpoznać depresję, to jest pewna siła tych objawów i ich złożenia. Także same zaburzenia snu mogą być maską depresji, ale nie muszą. Sam lęk czy sam smutek może się pojawiać jako reakcja na sytuację doznaną. Tutaj jest kwestia liczby tych objawów, siły tych objawów i czasu trwania, dlatego że nie można powiedzieć, że depresja trwa od wczoraj popołudnia. Ten okres co najmniej 2 tygodni jest we wszystkich klasyfikacjach na świecie uznawany jako ten, który stanowi podstawę do rozpoznawania depresji.
Jak powinno się nieść pomoc osobom dotkniętym depresją? Co mogą robić specjaliści?
W momencie, kiedy zjawia się u mnie osoba, której już wiemy, że ma depresję, wykluczyliśmy te wszystkie somatogenne przyczyny, czyli wykonaliśmy badania laboratoryjne, badania obrazowe, wtedy zazwyczaj proponuję podzielić się odpowiedzialnością za leczenie depresji. Ja ze swej strony mogę zaoferować na dzień dzisiejszy bardzo dobrą, nowoczesną farmakoterapią, czyli lekami o bardzo niskim ryzyku rozwoju objawów ubocznych. W leczeniu depresji podkreśla się znaczenie psychoterapii, w związku z tym na pewno z wielu stron uderzymy w depresję, tym szybciej sobie z nią poradzimy, więc na pewno psychoterapia, bardzo istotne jest zwiększenie aktywności fizycznej, bo zazwyczaj nasza aktywność dotyczy pilota do telewizora, tudzież w komputerze myszki i zmiana diety. To jest w ogóle zmiana koncepcji życia. I proszę też myśleć o depresji jako takim chwili zastanowienia się, gdzie ja jestem, co ja muszę zrobić, żeby ona nie wróciła. Dlatego, że jeżeli nie podejmiemy zmian w swoim życiu, to też trudno oczekiwać, że ona nie wróci, jak wrócimy do tego samego punktu.
A no właśnie, ale kluczowa jest tutaj chyba świadomość, uświadomienie sobie, że może jesteśmy dotknięci depresją, bo pewnie często bywa tak, że odsuwamy to, nie dopuszczamy tej myśli do siebie, no bo co tu dużo mówić, depresja chyba jakoś mimo wszystko stygmatyzuje.
Depresja wydaje mi się, że już w tej chwili chyba nie stygmatyzuje. Wydaje się, że te akcje medialne, które były podjęte, sprawiły, że pacjenci nie wstydzą się mówić o depresji. Było wiele acting outów słynnych ludzi, show biznesu, dziennikarzy, prawników i innych grup zawodowych. Także wydaje mi się, że ona już tak nie stygmatyzuje. Natomiast to, co jest istotne w leczeniu depresji i zapobieganiu depresji, to jest refleksja nad własnym życiem. My bombardowani bardzo wieloma informacjami z TikToka, z Facebooka, z różnych, prawda, źródeł, nie mamy czasu na to, żeby zastanowić się, kim jestem, dokąd zmierzam, co chcę osiągnąć, o kogo powinienem zadbać, na kogo mogę liczyć. W momencie, kiedy przychodzą osoby z depresją, to jest taki właśnie moment zatrzymania się, taki, który pozwala spojrzeć na swoje życie trochę z innej perspektywy. I to jest taki moment zatrzymania się w tym zwariowanym, bardzo szybkim czasie. To jest, czasami pacjenci mówią, mnie to było potrzebne, żebym zmienił to i to, bo tkwię w takiej sytuacji od dawna, a nie mam siły, żeby ją zmienić. W związku z tym ta depresja bywa często, może to zabrzmi tak nieładnie, darem do tego, żeby dokonać wielkich zmian, których nie mieliśmy siły podjąć wcześniej.
Jasne, ale to jest pół biedy, jeżeli dotyka osoby dorosłe, świadome. A te wszystkie rzeczy, o których pani przed momentem powiedziała, czyli na przykład oglądanie przekazów internetowych, które bardzo często docierają do młodych ludzi albo bardzo młodych, u nich uświadomienie sobie tego wszystkiego no, chyba zdecydowanie inaczej musi, albo powinno, albo w ogóle wygląda.
Młode pokolenie to jest pokolenie, które wychowało się w kompletnie innych warunkach. To jest pokolenie, które żyje w świecie wirtualnym.
Ten widzi świat, dostatek, doskonałość, tą może w cudzysłowie doskonałość, ale jednak.
Ale nie mieli tego, co się nazywa treningiem socjalnym. To jest trening społeczny, który polega na umiejętności odczytywania emocji z twarzy drugiego człowieka. To jest widzenie różnych rzeczy z gestów. Młode pokolenie, które no, zostało z przyczyn związanych z pandemią COVID-19 uwięzione w domach, straciło bardzo ważny moment w swoim życiu, właśnie ten moment socjalizacji. W tej chwili dużo łatwiej porozumiewać się młodym ludziom, wysyłając, prawda, na Messengerze różne informacje, trudniej
hasła
przekazywać
nawet.
Hasła, emotikony, które mają zawierać bardzo dużo, natomiast w życiu realnym te osoby napotykają ogromne kontakty. To jest też, to życie wirtualne sprawia, że dużo łatwiej nam wysłać złe rzeczy, bo trudniej to wypowiedzieć w kontakcie bezpośrednim. Natomiast młodzi ludzie narażeni są na mobbingi, na hejt, zupełnie niezasłużone. I pojawienie się w przypadku, kiedy nie ma tego wsparcia z rodziny, a teraz wszyscy siedzą w swoim, prawda, iPhone'ie i śledzą, co się wydarzyło na TikToku, wysyłając sobie nic nieznaczące zupełnie filmiki, to doprowadza także do fragmentaryzacji naszej osobowości. Dlatego, że my jej nie scalamy, nie mamy kiedy. Jesteśmy bombardowani tak wieloma informacjami, często kompletnie zbytecznymi, często fałszywymi. Często żyjemy w bańkach informacyjnych, z których nie jesteśmy w stanie wyjść. I pojawienie się takiego właśnie epizodu depresji sprawia, że pochylamy się nad dzieckiem, pochylamy się nad całym systemem rodzinnym i pokazujemy, co można doszlifować w tym systemie, żeby ulżyć każdych z tych osób w tym układzie.
A rzecz jasna, warto się pochylić wcześniej niż później.
Ale do tego potrzeba czasu i nudy, bo refleksja jest związana właśnie z czasem zatrzymaniem się.
Tej refleksji i tej nudy życzymy. Bardzo pięknie dziękuję pani profesor Hanna Karakoła-Juchnowicz z pierwszej kliniki psychiatrii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję państwu, dobranoc.